Paweł Żuchowski, kłaniam się nisko i zapraszam na 52. odcinek podcastu Ameryka z Bliska. Dziś będzie o amerykańskich wyborach, które zbliżają się wielkimi krokami. W czterech stanach rozpoczęto wczesne głosowanie w wyborach prezydenckich. W Minnesocie, Virginii, Dakocie Południowej i Wyoming przyjmowane są karty wyborcze. W Arlington, w stanie Virginia, widziałem długie kolejki. Podobnie było w innych miejscach. W tym podcaście będzie też o książce Ameryka i my. Mojej książce i książce Lidii Krawczuk z RMF Classic. Wydaliśmy właśnie opowieść o USA przez pryzmat wydarzeń, jakie relacjonowaliśmy w Stanach Zjednoczonych. No to zaczynamy. Wybory w Stanach Zjednoczonych na początku listopada. Trwa zacięta kampania wyborcza. Donald Trump atakuje Bidena i ostrzega Amerykanów, że jego plan pozbawi Amerykanów miejsc pracy. Zarzuca mu uległość wobec Chin. Zapewnia obywateli USA, że jego prezydentura jest zdecydowanie lepsza od tej proponowanej przez Bidena. I dlatego powinien przez kolejne 4 lata mieszkać w Białym Domu. Joe Biden natomiast przypomina, że Trump bagatelizował sprawę epidemii, a USA stały się epicentrum pandemii, która ogarnęła cały świat. Do tego teraz, kiedy na zachodzie USA szaleją pożary, a na Atlantyku utworzyło się kilka niebezpiecznych zjawisk pogodowych, a tegoroczny sezon huraganów stał się najbardziej aktywnym w ostatnich latach, Biden sięga po temat zmian klimatycznych. Podkreśla, że to nie żart, jak w przeszłości mówił Donald Trump, a bardzo poważna sytuacja. Dlatego już widać, że zmiany klimatu będą, wiele na to wskazuje, kolejnym po epidemii ważnym tematem poruszanym przez sztab Bidena. Były wiceprezydent USA prowadzi w sondażach, co oczywiście niczego jeszcze nie przesądza, dlatego że 4 lata temu mówiono, że Hillary Clinton pokona Donalda Trumpa, a stało się inaczej. Osoby, które analizują sondaże, mówią jednak, że w tym roku sytuacja jest zdecydowanie inna. Choć akurat ja nie zgadzam się z niektórymi wypowiedziami i raczej apeluję i namawiam do tego, by zachować spokój. Trzeba jeszcze poczekać za wcześnie na wyciąganie jakichś wniosków. Ale oczywiście mogę opowiedzieć, co mówią i na co wskazują sondaże. W tej chwili kandydat demokratów, Joe Biden, ma nad ubiegającym się o reelekcję Donaldem Trumpem przewagę większą niż miała w tym okresie Hillary Clinton w 2016 roku. To oczywiście uśrednione sondaże, dlatego że kiedy się popatrzy na pojedyncze, a jest ich naprawdę wiele, to niektóre dają Bidenowi 2 punkty procentowe przewagi, inne 4, kolejne 7, jeszcze inne 10 i więcej. Tak więc ta rozpiętość jest duża i trzeba patrzeć raczej właśnie na te uśrednione sondaże, bo jak popatrzymy na jakiś sondaż, który daje 2 punkty procentowe a przewagi, a kolejny, który daje 12, no to sami widzicie, jaka jest różnica. Średnio przewaga Bidena nad Trumpem wynosi ponad 7 punktów procentowych. Clinton, kandydatka demokratów przed 4 laty, przewodziła w tym okresie w ogólnokrajowych sondażach o nieco ponad 2 punkty. Ostatecznie była sekretarz stanu USA otrzymała w skali kraju więcej głosów niż Trump, ale wybory przegrała. To dlatego, że w wyścigu o Biały Dom nie decyduje liczba głosów uzyskanych w całym kraju. Zwycięża ten, kto dostanie więcej głosów elektorów. Każdy stan ma ich swoją liczbę, która odzwierciedla jego populację. W tym roku zacięta wyborcza walka toczy się o Florydę, Pensylwanię, Wisconsin, Michigan oraz Arizonę. Bardzo ważne są tak zwane wahające się stany, czyli te stany, gdzie mieszkają, mieszka mniej więcej tylu samo zwolenników demokratów co republikanów i przy okazji wyborów raz głosują w większości na jednego kandydata partii na przykład republikańskiej, a w kolejnych na kandydata partii demokratycznej. No i te stany wahając się, przechylają się raz na jedną stronę, raz na drugą. Dlatego też kampania wyborcza skupia się właśnie na tych stanach, gdzie ta wygrana jednego czy drugiego kandydata nie jest pewna, gdzie można jeszcze na swoją korzyść przeciągnąć trochę wyborców. Biden prowadzi w sondażach, jednak Trump odrabia straty i to trzeba wyraźnie zaznaczyć. To w dużej mierze zasługa konwencji wyborczej, która w warunkach epidemii wypadła jednak lepiej, była bardziej dynamiczna, lepiej też zrealizowana. Sztab Trumpa nie dowierza sondażom, które dają przewagę Bidenowi, wskazując na to, że w 2016 roku mało kto prognozował wyborczy triumf republikanina. Trump jest pewny reelekcji, przynajmniej tak mi się wydaje, z tych wszystkich tweetów, które umieszcza, z tego, co mówi. Moim zdaniem Trump jest pewny, że wygra i że kolejne 4 lata będzie prezydentem Stanów Zjednoczonych i że znów będzie uczestniczył w zaprzysiężeniu swoim oczywiście w styczniu u stóp Kapitolu. Ciekawą rzecz powiedział w ostatnich dniach dyrektor Federalnego Biura Śledczego. Ujawnił, że rosyjscy agenci próbują ingerować w trwającą w USA kampanię przed wyborami prezydenckimi. Według niego ich głównym celem jest oczernianie kandydata demokratów Joe Bidena. Oczywiście już ten wątek ingerencji w wybory pojawiał się przy poprzednich wyborach, więc to nie jest zupełna nowość, natomiast teraz pojawiają się jakieś szczegóły tej ingerencji. Amerykańskie służby wywiadowcze oceniają, że Rosja kontynuuje próby wpływania na nasze wybory, powiedział zeznając przed komisją parlamentarną. Szef FBI dodał, że można to nazwać wrogą zagraniczną próbą wpływu wśród pól działania rosyjskich służb, wymienił media społecznościowe, państwowe media oraz internet dziennikarzy. Jego zdaniem Rosjanie starają się siać podziały i niezgodę. Głównym celem jest w jego ocenie oczernianie Bidena. Inne źródła z kolei twierdzą, że to Rosja stoi właśnie za wieloma filmami, które znalazły się ostatnio w internecie, które pokazują Bidena jako starca, który nie jest już w stanie podejmować rozsądnych decyzji. Ma kłopoty z pamięcią, a bez promptera nie jest w stanie wypowiedzieć nawet kilku zdań. Szef FBI przyznał natomiast, że w tym roku FBI nie odnotowało szeroko zakrojonych ataków na infrastrukturę wyborczą, ale jest zaniepokojone kampaniami dezinformacyjnymi i nasileniem się takich mniejszych cybervłamań. Wyraził przy tym obawę, że ta taktyka z czasem przyczyni się do braku zaufania amerykańskich wyborców do ważności ich głosowań i według niego Rosji właśnie na tych niepokojach bardzo zależy. Przyznacie, że to ciekawa kampania. Po pierwsze dlatego, że został jej bieg zmieniony przez epidemię. Nie odbywały się prawybory tak, jak miały się odbywać. Później konwencje wyborcze też w zmienionym kształcie. Nie było przecież tak wielu wieców wyborczych. To wszystko zupełnie inaczej się toczy. A myślę, że kolejne tygodnie dostarczą nam wszystkim nowych wyborczych emocji. A teraz książka Ameryka i my. Na rynek trafiła właśnie książka, którą napisałem wraz z Lidią Krawczuk z RMF Classic, prywatnie moją żoną, autorką podcastu Ameryka i ja. Opowiadamy w książce Ameryka i my o USA, ale przez pryzmat wydarzeń, jakie obsługiwaliśmy w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to ciekawa pozycja dla tych, którzy interesują się USA, planują tu przyjechać, słuchają naszych podcastów, słuchają podcastu Ameryka z bliska, w którym co tydzień przecież opowiadam o tym, co dzieje się tutaj w Stanach Zjednoczonych. Piszemy o kampaniach wyborczych, Białym Domu, oskarowych kulisach, relacjonowaniu huraganów. Nie jest to oczywiście powielenie tego, co mówimy w podcastach. Jest to zupełnie co innego, zupełnie inne historie. Gdzieś tam może coś się czasem pojawi, natomiast nie. To nie jest tak, że w książce przeczytacie to, o czym już powiedzieliśmy w podcastach. Jest zdecydowanie inaczej. Ale ja dziś nie będę sam opowiadał o książce. Piotr Bułakowski, olsztyński reporter RMF FM, o książce Ameryka i my rozmawiał z Małgorzatą Sieniewicz, która odpowiadała za korektę i redakcję książki. I to teraz ta rozmowa.
Zapytam, jak wyglądała współpraca i praca nad tą książką, biorąc też pod uwagę, że autorzy blisko tutaj nie byli, są za oceanem.
Faktycznie nie znamy się tak naprawdę, nigdy się nie spotkaliśmy twarzą w twarz, jedynie za pośrednictwem monitora komputera, więc być może faktycznie koronawirus to sprawił, że to w taki naturalny sposób się odbyło, że widzieliśmy się właśnie na spotkaniu online. Wcześniej rozmawialiśmy kilka razy za pomocą WhatsAppa i właściwie ta odległość w niczym nie przeszkadzała, poza tym, że faktycznie jak się pracuję z książką, która jest na temat innego kraju, na temat Stanów Zjednoczonych, to bardzo chcę się tam pojechać. I oczywiście siłą rzeczy chciałoby się tych autorów spotkać twarzą w twarz. Niestety na razie przynajmniej nie jest to możliwe.
Jak wyglądała twoja praca?
Ja dostawałam fragmenty, dostawałam rozdziały, radziłam, w jaki sposób można by było te rozdziały uszeregować, ponieważ autorzy to osoby, które mają bardzo żywy język, taki radiowy język i czasami ja się starałam ten radiowy język przełożyć na język pisany, ale jednak stąd zachować taki właśnie bardzo taki przystępny dla moim zdaniem dla czytelnika styl pisania. reporterski. Ja to tak nazwę, mimo tego, że tam jest mnóstwo wspomnień, ponieważ autorzy wyjechali do Stanów ponad 10 lat temu i widać u nich próbę podkreślenia tego, jak dużo się zmieniło od tego czasu, że ten świat w 2009, wydawałoby się tak niedawno, był inny, a teraz jest zupełnie inny. I to wygląda trochę tak, jakby osoby były mocno starsze, a tak naprawdę oni nie są osobami, które są starsze, natomiast ta zmiana w ciągu tych ponad 10 lat jest tak duża, jeśli chodzi o technologię, że dużo też w tej książce można odnaleźć takich wspomnień też trochę swoich, tak? A faktycznie jak to było, jak się kiedyś leciało i, no i nie było na przykład smartfonów, nie było iPhone'ów, nie można było czytać książek w formacie elektronicznym, na przykład na pokładzie. Jak trudno było znaleźć informacje, kiedy się było za granicą na jakiś temat, jak trudno było znaleźć się w rzeczywistości, kiedy się nie wiedziało, jak gdzieś dojść, no bo nie było, przynajmniej nie było tak powszechnie nawigacji. Więc to jest taka podróż i z jednej strony sentymentalna jednak dla ludzi, którzy są już po 40, ale pamiętają, jak było kiedyś, jak i dla tych, którzy na przykład marzą o tym, żeby, ale boją się tego, że takiej zmiany w życiu, że czasami w dojrzałym, dorosłym już życiu podejmujemy decyzję i przenosimy się na przykład do innego kraju. A z drugiej strony wiele informacji o Stanach Zjednoczonych, sporo ciekawostek, takich także obyczajowych, ale też dzięki tej książce możemy być świadkami takich dużych wydarzeń, jak wybory. Ta książka jest z jednej strony, ma wiele informacji z lat wcześniejszych, z tego właśnie 2009-2010 roku, ale też fajne jest w niej to, że ostatnie rozdziały, ostatnie fragmenty były pisane dosłownie miesiąc temu, więc znajdziemy tam informacje na temat tego, jak reagowano w Stanach na koronawirusa, jakie były ostatnie jeszcze zupełnie świeże konwencje wyborcze w tej kampanii, która w tej chwili trwa w Stanach Zjednoczonych, więc ta książka jest bardzo aktualna.
Komu byś poleciła tę książkę?
Ja się zastanawiałam właśnie nad tym, nawet zadałam autorom takie pytanie, dla kogo ta książka jest, czy oni sobie wyobrażają swojego takiego idealnego czytelnika, bo czasami autor tak robi, że myśli o jakiejś osobie, czy o jakichś osobach i pisze dla tej osoby i autorzy nie potrafili na to odpowiedzieć i ja nad tym się zastanawiałam i faktycznie stwierdziłam, że ona jest w zasadzie dla każdego, bo na pewno ktoś, kto marzy o podróży do Stanów, znajdzie w niej sporo informacji, także takich praktycznych, które mogą ułatwić po prostu, no chociażby zwiedzanie Nowego Jorku. Znajdą sporo informacji też osoby, które po prostu lubią takie różne ciekawostki, tak? Ciekawostki, plotki, interesują się życiem znanych osób. No Stany są takim wdzięcznym tematem, gdzie zresztą to, że autorzy są dziennikarzami, że są dziennikarzami Radia RMF, otwiera tam im wiele drzwi, więc to nie jest relacja takich zwykłych ludzi, którzy przenieśli się do Stanów Zjednoczonych i tam pracują, tylko jednak relacja osób, które są bardzo blisko znanych postaci i znanych wydarzeń, więc też dla takich, którzy po prostu lubią informacje, zarówno jeśli chodzi o historię, o politykę, o życie obyczajowe. Także dla tych, którzy planują podróż do Stanów, dla tych, którzy być może nie pojadą, bo jest to w tej chwili niemożliwe, a dla niektórych jest niemożliwe z różnych względów, więc mogą przez chwilę przynajmniej, kiedy będą tę książkę czytać, poczuć się tak, jakby tam byli.
No właśnie chciałem o to zapytać, bo Paweł i Lidia opisują różne wydarzenia, też jak wspomniałaś, te polityczne i właśnie oddają ten klimat. Można poczuć, jaka jest tam aura, atmosfera?
Tak, moim zdaniem można poczuć, zwłaszcza to jest też dzięki temu językowi, który tam jest, taki język właśnie takiej żywej relacji. Bardzo dużą uwagę poświęcają bohaterom, ludziom, z którymi się spotykają i to od ludzi bardzo znanych, od gwiazd, po takich zwykłych użytkowników, którzy gdzieś tam spotkają na swojej drodze na ulicy chociażby, tak? Osoba, która jedzie rykszą, czy jakiś kelner. Jakby te historie takie ludzkie w zwykłej, że tak powiem, Ameryce się tam powtarzają. Tak, na pewno można dzięki tej książce poczuć się tak, jakby się było w Stanach i poczuć klimat. Nawet są takie rozdziały, gdzie można poczuć zapachy, ale generalnie właściwie w każdym rozdziale można poczuć emocje. Myślę, że tutaj Lidia i Paweł doskonale te emocje oddają i potrafią łączyć to, żeby opowiedzieć zarówno historię, jak i opowiedzieć dużo i przekazać informacji, takich faktów na temat tego, co się wydarza i wydarzyło, i też faktów historycznych, jak i zespolić to z emocjami. Także tu jest taki bardzo fajne połączenie tego, że to właśnie dlatego uważam, że ta książka jest dla wszystkich, bo ona jest i dla tych, którzy już dużo wiedzą o Stanach Zjednoczonych i wtedy dowiadują się albo potwierdzają swoją wiedzę, albo na pewno dowiedzą się coś od naocznych świadków, czego wcześniej nie wiedzieli, jak i dla tych, którzy w ogóle nic nie wiedzą o Stanach Zjednoczonych i jakby, nie wiem, mają tylko taką powierzchowną wiedzę z mediów czy z filmów. Ta książka jest też ciekawa pod tym względem, że jest dwóch autorów, ale dwóch autorów, którzy piszą i razem, i osobno. To znaczy rzeczywiście na większość wydarzeń albo miejsc patrzymy z perspektywy Lidii Krawczuk, a z drugiej strony patrzymy z punktu widzenia Pawła Żuchowskiego. Jest to taki dwugłos, który z jednej strony widać różnice w odbiorze, we wrażliwości też, tak? Każdy na coś innego zwraca uwagę i to też jest bardzo ciekawe. Właściwie każdy rozdział jest podzielony na takie części, które pisała Lidia i pisał Paweł. Najczęściej one się uzupełniają, zawsze one się uzupełniają, ale też jest taki dwugłos między nimi, rodzaj takiego dialogu. Na przykład, bo taką ciekawym przykładem jest rozdział o Niku Walendzie, czyli opowieść o znanym pewnie większości osób z mediów akrobacie cyrkowym, który przemieszcza się na linie zawieszonej na wysokości między budynkami. I jest tam rzeczywiście relacja, gdzie Lidia znajduje się na wysokości tam około 200 metrów w hotelu na piętrze, w pokoju hotelowym i obserwuje idącego po linie Nika Walendę. A z drugiej strony widzimy tego linoskoczka, to co się dzieje na ulicy, jak obserwują ludzie, bo tam właśnie stoi Paweł. I to jest bardzo ciekawe. Oczywiście są niektóre wydarzenia i miejsca, gdzie ta relacja nie jest dwustronna, bo na przykład tylko Paweł był, albo tylko Lidia, tak mamy, jeśli chodzi o na przykład huragany. To jest bardzo ciekawy rozdział, tak, bo wiemy, że Stany Zjednoczone to jest takie anomalie pogodowe, tak, jeśli tak można powiedzieć, takie zjawiska pogodowe, których w Polsce nie doświadczamy, a nie doświadczamy na pewno z taką intensywnością jak tam. Więc są takie relacje tylko jednego z nich, ale nie sposób się zgubić w tej historii, bo autorzy nas prowadzą właśnie takim, wprowadzają też nas w swoje życie prywatne, to jest chyba ciekawe, tak, że pokazują i nie wstydzą się tego, jakie mieli problemy, czy mają problemy, jakie towarzyszą im emocje i jeśli chodzi o przyjazd do Stanów i później o życie tam, jakie mieli problemy, ale też swoje relacje rodzinne. Mamy okazję poznać też właśnie dziecko autorów, w tej opowieści się pojawia, więc jest to bardzo ciekawa propozycja, bo właśnie nie jest to reportaż, nie jest to powieść, jest to taka bardzo nowoczesne moim zdaniem pisanie, które myślę, że znamy z blogów i z takiego właśnie żywego dziennikarstwa, więc na pewno tę książkę się bardzo dobrze czyta.
A czy też ogląda? Są zdjęcia?
Tak, są bardzo ładne zdjęcia. Wszystkie korespondują z rozdziałami, więc można sobie czytając od razu wyobrazić pewne miejsca dla osób, które by chciały zwiedzać, na przykład Nowy Jork, to jest ciekawe. Ale postacie takie, które ze świata na przykład polityki, czy ze świata no, celebrytów, można powiedzieć, tak, show biznesu się tam pojawiają, ale nie będę zdradzać, jakie osoby, bo myślę, że każdy będzie chciał przeczytać tę książkę i zobaczyć, z kim właśnie udało się spotkać Polakom, reporterom Radia RMF mieszkającym w Stanach Zjednoczonych.
To na koniec chyba najważniejsze pytanie, czyli jak zdobyć tę książkę?
Książka jest dostępna w internecie na stronie Ameryka i My, a jeżeli ktoś będzie chciał najpierw ją obejrzeć, przejrzeć zdjęcia, powąchać, to zapraszamy do sieci księgarń Książnica Polska, tak, w sieci Książnica Polska.
Piotr Bułakowski, reporter RMF FM i Małgorzata Sieniewicz, która odpowiadała za korektę i redakcję. Książkę Ameryka i My oczywiście gorąco polecam. A to był podcast Ameryka z Bliska. Na dziś to wszystko. Przypomnę, że możecie mnie śledzić na Twitterze i Instagramie. Wystarczy w wyszukiwarki tych serwisów wpisać moje imię i nazwisko. Możecie też dołączyć do grupy Ameryka i Polityka na Facebooku. Tam rozmawiam z słuchaczami o USA. W wyszukiwarkę Facebooka należy wpisać nazwę Ameryka i Polityka. A przede wszystkim każdego dnia usłyszycie mnie na antenie radia RMF FM. Paweł Żuchowski, do usłyszenia. I do zobaczenia.